In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Święty Antoni Maria Claret. W trwającym od 7 lat naszym cyklu o życiu duchowym, Duch in Altum, skupiamy swą uwagę na duchowości XIX wieku. Jednak nie chodzi o to, aby z kronikarską dokładnością omawiać fakty jedne po drugich. Uważny słuchacz i widz pewnie zauważył, że staram się bardziej podejmować problemy, jakie wyłaniają się w duchowości katolickiej, aniżeli omawiać suche daty i fakty, bez których, prawdę mówiąc, historia nie może się obejść. Cofnijmy się zatem do początku XIX wieku, mimo iż omawiając ostatnio duchowość salezjańską, niemal wkroczyliśmy w wiek XX. Chcę bowiem dziś przywołać wspaniałą postać Antoniego Marii Claret, hiszpańskiego świętego, wielkiego misjonarza i organizatora życia konsekrowanego. Jest to postać niezwykła, zwłaszcza jeśli chodzi o jego duszpasterski i misjonarski zapał oraz rozmach przedsięwzięć. Urodził się 23 grudnia 1807 roku w Salent, niedaleko Barcelony, na południu Hiszpanii. Był piątym z 11 dzieci, z których co drugie umarło jako niemowlę. W młodości pracował najpierw jako tkacz w rodzinnym warsztacie, a potem rozwinął własną błyskotliwą działalność w przemyśle tekstylnym, aż do chwili, gdy jego wspólnik, zajmujący się hazardem, doprowadził całe przedsięwzięcie niemal do ruiny. Wówczas przeżył coś, co można uznać za nawrócenie. Zrozumiał bowiem marność doczesnych wartości i zaczął stopniowo odkrywać swoje powołanie do wyłącznej służby Bogu. Początkowo zamierzał zostać zakonnikiem, ale zdecydował się wstąpić do seminarium diecezjalnego w Vic. Było to w 1829 roku. Biskup zdecydował, że zostanie wyświęcony o rok wcześniej, niż przewidywał to program studiów i przygotowania do kapłaństwa. Kapłanem więc został w 1835 roku. Jak się potem okazało, było to zrządzenie Bożej opatrzności, bo niebawem władza państwowa w Hiszpanii wprowadziła zakaz udzielania święceń kapłańskich. Po święceniach od razu rzucił się w wir pracy duszpasterskiej, najpierw w rodzinnym Salent, gdzie pracował 4 lata. Coraz bardziej odkrywał w sobie powołanie do pracy misjonarskiej. W tym celu udał się do Rzymu, aby wyjechać na misje zagraniczne. W obliczu różnych przeciwności wrócił do kraju z zamiarem założenia centrum misyjnego, które stanowiłaby ekipa misjonarzy oddanych wyłącznie głoszeniu Słowa Bożego. W maju 1840 roku objął parafię w Villadro, gdzie swoim zwyczajem głosił misje ludowe, jak również w sąsiednich parafiach. Jednakże nasilające się prześladowania Kościoła ze strony ateistycznego rządu zmusiły go do opuszczenia tej prowincji. Krótko przebywał w różnych parafiach, aż wreszcie w maju 1842 roku biskup posłał go do parafii San Juan de Olo, aby uspokoił napięcia, jakie powstały w związku z nieobyczajnością dotychczasowego proboszcza. Tam powrócił do projektu utworzenia centrum misyjnego, na co uzyskał zgodę miejscowego biskupa i poparcie kilku kapłanów. Przyłączyło się do niego kilku kleryków z miejscowego seminarium i razem odbyli kurs misyjnego przepowiadania Słowa Bożego. Niebawem kilkuosobowa grupa przeniosła się z parafii San Juan de Olo do Campo de Vanol, gdzie w czerwcu 1843 roku dołączył się do nich rektor seminarium duchownego Jaime Soler, późniejszy biskup, i ksiądz Esteban Sala, wierny towarzysz działalności misjonarskiej księdza Claret, późniejszy współzałożyciel Zgromadzenia Misjonarzy Claretynów. Ksiądz Claret dla celów ewangelizacyjnych w lutym 1846 roku założył Bractwo Dobrej Książki. Sam pisał książki religijne, spośród których na szczególną uwagę zasługuje pierwszy na świecie ilustrowany katechizm, który doczekał się 36 wydań w ciągu 10 lat, a 220 wydań w ciągu 100 lat. Ksiądz Claret stale ubogacał swój katechizm i zamieszczał w nim własnoręcznie wykonane ilustracje. Kilka lat później założył wydawnictwo w Barcelonie, które pomimo niesprzyjającej sytuacji społeczno-politycznej tylko w ciągu pierwszych 20 lat istnienia wydało 2 800 000 egzemplarzy różnych książek religijnych. Ksiądz Claret jednocześnie prowadził intensywną działalność rekolekcyjno-misyjną, pieszo przemierzając całą Katalonię. W co najmniej 150 miejscowościach wygłosił misję. Od marca 1848 roku do maja tegoż roku prowadził działalność rekolekcyjno-misyjną na Wyspach Kanaryjskich. W międzyczasie napisał kilka książek religijnych i ułożył konstytucję przyszłych zgromadzeń zakonnych. Wśród nich znalazł się projekt nowatorskiego, jak na tamte czasy, Stowarzyszenia Apostolskiego o nazwie Bractwo Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi, które miało zrzeszać kapłanów i świeckich, w tym również kobiety zwane diakonisami. W świetle współczesnego prawodawstwa kościelnego można byłoby je uznać za rodzaj instytutu świeckiego. Ponieważ w połowie XIX wieku sytuacja polityczna w Hiszpanii nieco ustabilizowała się i nastał okres względnej wolności religijnej, ksiądz Claret założył Stowarzyszenie Kapłanów Misjonarzy pod pierwotną nazwą Bractwa Matki Bożej Różańcowej. Dwa lata później ksiądz Claret w seminarium w Wik wygłosił cykl konferencji dla kapłanów, wskutek których podjęto działania zmierzające do utworzenia Bractwa Apostolskiego, liczącego wówczas 16 osób. Składało się ono z trzech sekcji: misyjnej, którą kierował sam ksiądz Claret, rekolekcyjnej i apostolatu słowa drukowanego. Dało to początek zgromadzeniu misjonarzy synów niepokalanego serca błogosławionej Maryi Dziewicy, którego członków potocznie nazywa się misjonarzami klaretynami od nazwiska założyciela. Zadaniem tego zgromadzenia jest ewangelizacja prostego ludu. Za oficjalną datę powstania zgromadzenia przyjmuje się dzień 16 lipca 1849 roku. Oficjalnego zatwierdzenia zgromadzenia dokonał papież Pius IX 22 grudnia 1856 roku. W tym okresie ksiądz Claret powołał szereg innych dzieł apostolskich, których zadaniem były różne formy ewangelizacji i misji. Ojciec Święty, doceniając jego misyjną działalność, mianował go w 1849 roku arcybiskupem Kuby. Jednak ksiądz Claret zwlekał kilka miesięcy z przyjęciem nominacji. między innymi w trosce o nowo powstałe dzieła. Ostatecznie zostawszy arcybiskupem Kuby, nie zaprzestał działalności misjonarskiej, co jednak napotykało na opór różnych środowisk, także na Kubie. Po 6 latach pasterzowania w 1857 roku wrócił do Madrytu, gdzie został spowiednikiem królowej Izabeli II. Na skutek rewolucji, która w 1868 roku znów wybuchła w Hiszpanii, musiał emigrować do Francji. Stąd udał się do Rzymu i brał udział w obradach pierwszego Soboru Watykańskiego, stając m.in. w obronie dogmatu o nieomylności papieża w sprawach wiary i obyczajów. Zaraz po zakończeniu soboru wrócił do Francji, do cysterskiego opactwa Fontfroid, gdzie schronił się przed prześladowaniem. Tu, wyczerpany intensywną pracą i chorobą, zmarł 24 października 1870 roku. Na tablicy nagrobnej umieszczono napis po łacinie streszczający jego tajemnicę apostolskiej gorliwości. Dilexi justitiam, odivi iniquitatem, proptera morior in exilio. To znaczy, umiłowałem sprawiedliwość, znienawidziłem nieprawość, dlatego umieram na wygnaniu. Do chwały ołtarzy wyniósł go Pius XI w 1934 roku, który o świętym Antonim Marii Claret powiedział, że był nowoczesnym apostołem słowa drukowanego. Jego kanonizacji dokonał Pius XII 7 maja 1950 roku. Godne podkreślenia jest to, że święty Antoni Maria Claret jest jedynym kanonizowanym ojcem pierwszego Soboru Watykańskiego. W biografii świętego próżno byłoby szukać nadzwyczajności. Jednak to, co w nim zdumiewa i co Kościół docenił, ogłaszając go świętym, to jego apostolski zapał i gorliwość o rozszerzanie Królestwa Bożego. Uważał to za najważniejsze swoje życiowe zadanie. Ktoś o nim powiedział, że choć był mały wzrostem, to jednak wielki duchem i sercem. I z tej wielkoduszności świętego arcybiskupa Antoniego Marii Claret w misyjnym klimacie XIX wieku, o którym mówiłem niedawno, zrodziła się nowa szkoła duchowości claretyńskiej.